Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do wygłoszenia tej konferencji i też z całego serca, z całą życzliwością chciałbym przywitać wszystkich zgromadzonych, a jednocześnie podziękować za waszą wyrozumiałość, że w tej właśnie formie, troszkę jak Jan Chrzciciel, jestem obecny na tej konferencji i na tym sympozjum. Temat, który został mi powierzony, to temat Matki Bożej jako wzoru życia konsekrowanego. Niezwykle się z tego tematu cieszę, dlatego że dało mi też to osobistą okazję do tego, żeby się rozwinąć, żeby spojrzeć zarówno na życie konsekrowane, jak i jeszcze głębiej na ten ogromny dar Pana Boga, jakim jest Matka Najświętsza. Przechodząc więc do tematu w ramach takiego wstępu, wprowadzenia, bardzo ciekawym jest zauważyć, że obrzęd liturgii konsekracji dziewic ustanawiający nową tożsamość kobiety, bo to trzeba by było też powiedzieć, za chwilę to zresztą odkryjemy, kobiety, która poświęca się Panu Bogu, przeniknięty jest głębokim przekonaniem o bliskości, jaka się tworzy w momencie konsekracji między dziewicą konsekrowaną a Matką Chrystusa. W samym obrzędzie jest zresztą takie stwierdzenie: jesteście z nazwy i w rzeczywistości służebnicami pańskimi na wzór Matki Boga. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie taki wzór statyczny w znaczeniu pewnego ideału, bardzo odległego, doskonałego ideału. Jest to przede wszystkim wzór osobowy. Matka Boża jest wzorem osobowym, jest matką i nauczycielką, mater et magistra. To samo możemy do niej odnieść i to samo odnosi Sobór Watykański II do Kościoła. Mater et magistra, matka i nauczycielka, która w wybranych przez Boga dziewicach kształtuje postawę służebnicy pańskiej, jaką sama w doskonały sposób była. I to niniejsze przedłożenie ma na celu ukazanie matczynego formowania i intymnego towarzyszenia, w jaki Maryja kształtuje dziewicę poświęconą Bogu, aby przez akt konsekracji i życie tym aktem uformował się w niej Chrystus. Aby ten cel osiągnąć, podzielimy całą naszą refleksję na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich chciałbym, żebyśmy się pochylili nad aktem samej konsekracji, nad pojęciem w ogóle konsekracji. To będzie, zobaczycie, o tyle ciekawe, że pojęcie konsekracji odnosi się do przeróżnych rzeczywistości w Kościele, a jednocześnie na zasadzie analogii pewnej. Jeżeli to samo pojęcie odnosimy do różnych rzeczywistości, to jednak to pojęcie powoduje, że pewne zasady ogólne dotyczące konsekracji możemy z wszystkich tych momentów, kiedy tradycja Kościoła uczy nas o konsekracji, wyciągnąć. W drugiej części przeniesiemy się na wnioski z tej analizy aktu konsekracji na konkretne życie osoby. Pozwoli nam to zobaczyć, jak bardzo każda konsekracja znajduje swoje źródło w osobie Jezusa Chrystusa i jak w sposób doskonały Pan Jezus objawił ją także w życiu swojej Najświętszej Matki. Tak więc pierwszy punkt tego przedłożenia, mianowicie konsekracja jako bliskość z Bogiem w moim konkretnym powołaniu. Zaskakującego odkrycia dokonamy, kiedy bliżej przyjrzymy się, w jaki sposób Kościół rozumie konsekrację. Zerkniemy sobie na katechizm Kościoła katolickiego, bo to będzie takie najciekawsze tutaj doświadczenie. Więc katechizm przywołuje termin konsekracja w 17 numerach aż i odsłania bogactwo i właściwie głębię tej rzeczywistości, którą pojęcie konsekracja oznacza. Prostą konsekwencją wynikającą z analizy nauczania katechizmowego jest możliwość opisowego zdefiniowania samej konsekracji, co zobaczą Państwo, że jest dosyć ciekawe także. W trzy bloki tematyczne można pogrupować wszystkie katechizmowe określenia konsekracji. Pierwsza grupa tych określeń odnosi się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, czy to do Jego misji, czy też do Jego rzeczywistej obecności w Najświętszym Sakramencie, bo tam też mówimy o konsekracji. Katechizm rozpoczyna od kluczowego stwierdzenia o mesjańskiej konsekracji Chrystusa. Chrystus został konsekrowany jako Mesjasz, na Mesjasza, namaszczony dosłownie, to 438 numer. Bezpośrednio wynika z tego intuicja pełnienia woli Bożej w posłaniu Zbawiciela, Jego posłanie w ogóle na świat i uświęcenie świata przez dzieło, do którego Jezus Chrystus został namaszczony. Jednocześnie ujawnia się to, o czym katechizm wspomina, dotykając celu konsekracji, a mianowicie poprzez konsekrację następuje objawienie się samego Pana Boga. W numerach 931 i 32 czytamy: przez stan konsekracji Bóg Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jak przedziwny sposób działa Duch Święty. Życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. Potwierdzeniem tej głębokiej więzi łączącej konsekrację z powołaniem i posłaniem jest także rozumienie konsekracji jako znaku przymierza w Starym Testamencie, takiego znaku, który przygotowuje przyjście Mesjasza. Dodatkowo, jeśli jeszcze chcemy uzupełnić obraz tego, czym jest konsekracja, przez eucharystyczną obecność Jezusa, czyli przez Jego postacie konsekrowane, Jego obecność w postaciach konsekrowanych, to w części katechizmu dotyczącej Najświętszego Sakramentu znajdujemy w pierwszym rzędzie podkreślenie faktu, że konsekracja tworzy trwałą obecność. W drugim spojrzeniu zaś Kościół potwierdza, że konsekracja eucharystyczna słusznie nazywana jest przeistoczeniem. Po określeniu konsekracji w odniesieniu do Chrystusa, kolejny rys jej charakterystyki odkrywamy w sakramentach tak naprawdę. Zbieżność orzeczeń pokrywających się z już przytoczonymi ujawnia wewnętrzną spójność objawienia Bożego. W 1535 numerze Kościół mówi: ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Konsekracja ma więc miejsce we wszystkich sakramentach i ściśle dotyczy udziału w misji Chrystusa. I to także stwierdza katechizm Kościoła w 1294 numerze. Chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którego On posiada, aby całe ich życie wydawało miłą Bogu wonność Chrystusa. Wreszcie trzeci blok tematyczny, który dotyka konsekwencji aktu konsekracji. Po tym, jak była konsekracja odniesiona do Chrystusa, potem konsekracja odkrywana w sakramentach, teraz konsekwencje aktu konsekracji. Konsekracja, która oznacza poświęcenie pewnych osób Bogu. To jest numer 1672 i w tym numerze jest także mowa w katechizmie o dziewicach konsekrowanych. Więc konsekracja, która oznacza poświęcenie pewnych osób Bogu, co jest dosyć ciekawe i co też trzeba zauważyć, jak katechizm do tego podchodzi. Katechizm używa pojęcia poświęcenie, nie zaś poświęcenie się. To nie jest to, że osoba chce się poświęcić i ona się poświęca. Tę osobę Kościół poświęca z racji tego, że ona ma w sobie pragnienie, rozeznane pragnienie poświęcenia się. Różnica naprawdę jest istotna, dlatego że to poświęcenie się w słowie poświęcenie samo jest rozszerzona o pewien aspekt zewnętrzny. Nie ta osoba podejmuje decyzję o tym, czy może zostać dziewicą konsekrowaną. Także to taka dosyć ciekawa uwaga dotycząca tego numeru. Natomiast konsekracja wywołuje następujące skutki. Po pierwsze, oddanie na wyłączność Bogu, dalej upodobnienie do Boga, dalej udziela mocy koniecznej do wypełnienia powołania i posłania, czyli misji, gromadzi i buduje wspólnotę Kościoła, prowadzi do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. I dlatego na przykład, co bardzo ciekawe, mamy stopnie konsekracji w święceniach kapłańskich. I to jest także stopniowanie aż do pełni kapłaństwa, do pełnego zjednoczenia przez kapłaństwo z Chrystusem. Te przywołane spostrzeżenia, które mówią o konsekracji w katechizmie, dają nam możliwość wyciągnięcia teraz ogólnych wniosków odnoszących się do konsekracji jako takiej. Podejmując się tego zadania, dochodzimy do następującej konstatacji. Po pierwsze, Konsekracja jest powołaniem i posłaniem biorącym początek od Chrystusa i od Jego misji i ku Niemu prowadzącym. I tu trzeba wziąć pod uwagę oczywiście starotestamentalne zapowiedzi Mesjasza i konsekrację mesjańską Syna Bożego. Po drugie, konsekracja ma zawsze odniesienie do osoby, nigdy do samej tylko rzeczy. Oczywiście możemy mówić o konsekracji ołtarza, ale zawsze będzie to miało odniesienie do osoby. Dlaczego? Dlatego, że konsekracja zawsze jest przyporządkowana do Boga, bo jest poświęceniem czegoś Bogu. Zawsze będzie ona odniesiona do oddawania czci Panu Bogu i do oddania osobie Stwórcy, osobie Ojca i do poświęcenia jakiejś rzeczy albo jakiejś osoby. Także zawsze ten rys osobowy nadaje taką niezwykły charakter konsekracji. Ona zawsze jest osobowa. Zawsze też dotyka naszej grzeszności jako człowieka, dlatego że konsekracja tak naprawdę z wszystkiego, co zostało w momencie grzechu pierworodnego już, naznaczone grzechem, a dotknięta nim została cała rzeczywistość, cały wszechświat, tak naprawdę konsekracja oznacza przywrócenie tej pierwotnej bliskości, pierwotnego przeznaczenia zgodnego z wolą Bożą. Trzeci wniosek to ten, że konsekracja jest przemieniającym zjednoczeniem ze świętym na drodze konkretnego i konkretnie rozeznanego powołania i przyjętej misji. I tutaj oczywiście bierzemy sobie za wzór przeistoczenie w Eucharystii, ale także jeżeli spojrzymy na chrzest, to mamy od razu drogę dziecka Bożego, czyli powołanie przyjęte, rozeznane i misję z tym związaną. Jeżeli weźmiemy konsekrację w bierzmowaniu, to mamy od razu powołanie na drogę świadka. W kapłaństwie, w małżeństwie, w chorobie także, przez konsekrację dziewic, na drodze macierzyństwa na wzór Matki Najświętszej. I ostatni wniosek. Konsekracja jest wiernym i trwałym podążaniem. I tutaj ta wierność i trwałość przede wszystkim, tę wierność i trwałość można odczytać z trwałości postaci eucharystycznych, do świętości człowieka, który został odkupiony przez Chrystusa i który dąży do zbawienia. Konsekracja więc jest zwyczajną, mogłoby się wydawać, że w oczach Bożych jest zwyczajną drogą powołania chrześcijańskiego. I teraz spróbujmy przyłożyć to wszystko, co wyczytaliśmy w tradycji o konsekracji i odnaleźć niezwykłą spójność, niezwykłą życiodajną spójność, która jest między tradycją a Pismem Świętym. Przerastająca nas wielkość Bożych planów i tajemnic leży w prostocie. I to jest bardzo taki ciekawy wniosek też, że właściwie to, co nas przekracza, to jest najprostsze, co możliwe ze strony Pana Boga. Dostojne pojęcie konsekracji, nie tracąc niczego ze swojego piękna, okazuje się być jednocześnie fundamentalną i przepełnioną łaską drogą, na której Bóg zbliża się do człowieka, jednoczy się z człowiekiem i prowadzi do pełni zjednoczenia z samym sobą. Warto w tym momencie zaczerpnąć z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukaszowej, Łukasz 1:26-41, aby dostrzec, jak bardzo Maryja jest wzorem wszelkiego życia konsekrowanego. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. To fragment Ewangelii. I teraz spójrzmy sobie na to wydarzenie przez pryzmat konsekracji. Pierwsze odkrycie, które tutaj znajdziemy, to to, że konsekracja bierze swój początek w Chrystusie. Zapowiada go i udziela Jego życia, Chrystusowego życia. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Konsekracja dotyczy także konkretnie powołanej osoby, a dziewicy było na imię Maryja. Oraz dokonuje się zawsze mocą Ducha Świętego. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Jednocześnie tworzy ona, każda konsekracja, intymną więź z Chrystusem. Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Wreszcie, konsekracja jest objawieniem Boga, który jest wierny i który daje siebie na zawsze. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Oto jest treść powołania Maryi. Istotnym elementem jest rozeznanie woli Bożej, przygotowanie do wypełnienia powołania i przyjęcie tego powołania. Dziewicze serce Maryi, niedotknięte nawet zmazą grzechu pierworodnego, jest sercem rozeznającym. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? A także poddającym się rozeznaniu. Krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6. miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I tak jak każde powołanie, konsekracja domaga się zgody, decyzji. Tak jak każda miłość, konsekracja domaga się decyzji. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Na koniec aktu konsekracji jest posłanie do konkretnej misji, do służby, trwanie w konsekracji i wierne nią życie. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Jeszcze ważniejsze niż pomoc Elżbiecie stanie się zaniesienie jej Jezusa i Ducha Świętego. Maryja jest bowiem, i to niezwykle interesujące, Maryja jest pierwszą, która otrzymała Ducha Świętego przez słowa anioła. Ale Elżbieta jest pierwszą, która otrzymała Ducha Świętego przez wstawiennictwo Maryi. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Pozwala nam to wszystko, co teraz sobie powiedzieliśmy, przejść do drugiej części, czyli do części, w której chcemy spojrzeć dokładnie, już konkretnie, na to, w jaki sposób Matka Boża jest dla dziewicy konsekrowanej konkretnym wzorem życia, w jakich postawach, czego uczy i do czego przygotowuje dziewicę konsekrowaną, co w niej kształtuje i w jaki sposób formuje jej serce. Ta druga część będzie skoncentrowana na dwóch najważniejszych cnotach umożliwiających Najświętszej Maryi Pannie doskonałe zjednoczenie z Bogiem. Mowa tu o pokorze, która otwiera na łaskę Bożą, i o dziewiczym macierzyństwie, które nadaje szczególny rys dziewictwu konsekrowanemu, a które można wyczytać wyłącznie z przykładu Matki Bożej. Przejdźmy więc teraz do pokory, czyli do kwestii przyjmowania przez nas łaski Bożej. Modlitwa Magnifikat ujawnia głęboką świadomość Maryi, że to dzięki pokorze, bardziej niż dzięki dziewictwu, Bóg obdarzył łaską swoją służebnicę. U Łukasza w pierwszym rozdziale czytamy bardzo jasno: wejrzał na uniżenie, na pokorę swojej służebnicy. Na to Bóg wejrzał. Podkreślając znaczenie dziewictwa i pokory dla relacji Boga i Jego oblubienicy, w pierwszej homilii Supermissus Est święty Bernard z Clairvaux ustawia jednak pokorę wyżej od dziewictwa. Czyni ją właściwie warunkiem skutecznego i owocnego dziewictwa. W następujący sposób, a domaga się to przytoczenia troszkę dłuższego fragmentu, bogatszego w treść, doktor Miodopłynny wyrazi zachwyt nad sytuacją, w której się znalazła Matka Najświętsza, a Bernard z Clairvaux pisze tak. Przepiękne zlanie się panieństwa z pokorą i niepomiernie podoba się Bogu ta dusza, w której z jednej strony pokora uświetnia dziewictwo, a z drugiej dziewictwo zdobi pokorę. Chwalebna to cnota, kontynuuje Bernard, dziewictwo, ale bardziej chwalebna i bardziej potrzebna jest pokora. Tamta zalecona, ta zaś nakazana. Dziewictwo bywa wynagradzane, ale pokora jest wymagana. Wreszcie, bez dziewictwa możesz się zbawić, bez pokory nie możesz. Może się podobać pokora, która płacze nad utraconym dziewictwem, natomiast bez pokory nawet dziewictwo Maryi nie podobałoby się Bogu. Gdyby więc Maryja nie była pokorna, nie spocząłby na niej Duch Święty, a gdyby nie spoczął, nie uczyniłby jej matką. Jasne jest więc, pisze dalej Bernard, że wejrzał Bóg na niskość swojej służebnicy bardziej niż na jej dziewictwo, w tym celu, by poczęła z Ducha Świętego. I choć podobała się Bogu z dziewictwa, to z pokory poczęła. Stąd wniosek, że bez wątpienia pokora to sprawiła, że dziewictwo się podobało. Niepojęta pokora Matki Bożej, teraz już przechodzimy do dalszego rozważania, dosięga serca Boga. Dziewictwo jest darem miłości skierowanej wyłącznie ku Bogu, ale pokora pozwala Bogu uczynić z tego daru, z daru dziewictwa swój Eden. Pozwala mu przechadzać się we wnętrzu Najświętszej Maryi Panny. Ta pokora właśnie sprawia, że Maryja odzyskuje zamysł Boży, przewidziany na początku dla kobiety i pierwotny obraz niewyobrażalnego piękna pierwszej niewiasty Ewy. Nie tylko go odzyskuje, ale i przekracza, oznajmiając i potwierdzając światu, że najbardziej fundamentalnym powołaniem kobiety jest bycie zwiastunką rzeczy Bożych. Z tego też powodu kobieta może przyjąć w sobie tę cząstkę, która należy wyłącznie do Boga, czyli nieśmiertelną duszę nowego człowieka. W pokorze i przez pokorę dziewictwo i macierzyństwo są nierozerwalnie połączone. Stwierdzenie, to, które uczyniliśmy, otwiera nam drogę do najpiękniejszego odkrycia tego, w czym Maryja jest wzorem życia konsekrowanego. W całej historii, jedynie w Matce Najświętszej, Bóg objawił w najgłębszy i najbardziej radykalny sposób macierzyńską płodność dziewictwa. I ten temat jako ostatni punkt naszego przedłożenia chciałbym tutaj poruszyć. Macierzyńska płodność dziewictwa. Gotowość na przyjęcie daru Bożego i wydanie owocu łaski streszcza postawa pokory i dziewictwa Maryi. Pokora i dziewictwo pozwalają niepokalanej doświadczyć niezwykłej macierzyńskiej płodności dziewictwa, którego autorem może być tylko i wyłącznie Bóg. To, co w ludzkiej logice jest zupełnie nie do pogodzenia, w Bożym planie odsłania głębię rzeczywistości, którą żyjemy. Dzięki pokorze służebnicy Pańskiej możliwe jest złączenie w Matce Najświętszej dziewictwa i macierzyństwa. To ich współistnienie i wzajemne ubogacanie się jest planem samego Stwórcy, jest objawieniem Bożego zamysłu o człowieku samemu człowiekowi. Pan Bóg objawia nam prawdę o nas samych. I teraz można by sobie było zadać pytania i te pytania koniecznie właściwie trzeba w tym momencie zadać. Jakie jest to objawienie? Co Pan Bóg objawia o człowieku? I w jaki sposób dziewictwo opromienia macierzyństwo, a macierzyństwo dziewictwo? Także łączą się nierozerwalnie. Na te dwa pytania poszukamy teraz odpowiedzi. Aby dostrzec, w jaki sposób prawda o Maryi, dziewicy i matce odsłania prawdę o człowieku, nade wszystko o kobiecie, zacznijmy od dwóch dosyć ciekawych definicji Arystotelesa. Przepraszam za brutalność tych definicji, ale to jest z traktatu Arystotelesa, fragment zaczerpnięty z traktatu Arystotelesa o gatunkach zwierząt, o rodzeniu przez zwierzęta, ale tam właśnie filozof określa, kim jest mężczyzna, którego nazywa samcem i kobieta, którą nazywa samicą. No, proszę wybaczyć taką nomenklaturę. Więc Arystoteles pisze tak. Przez samca rozumiemy zwierzę, które rodzi w drugim. Przez samicę zwierzę, które rodzi w sobie. Komentując dokładnie tę definicję Arystotelesa, francuski teolog Fabrice Hadjadj pisze następujące wnioski, niezwykle ciekawe. Kobieta w domu jest oczywiście pewnym stereotypem, ale całkiem naturalny fenomen domu w kobiecie powinien zostać dostrzeżony i przez cały świat uznany. Dla mężczyzny ktoś drugi, inny, jest zawsze na zewnątrz niego, podczas gdy dla kobiety jest on również wewnątrz. Ojciec, mężczyzna, jest najpierw naprzeciw swojej brzemiennej żony, zanim będzie naprzeciwko swojego dziecka. Matka jest przez to dziecko zamieszkiwana. On widzi, ale ona czuje i słyszy w swoim ciele. I to z tego powodu właśnie mężczyzna ma skłonność do kojarzenia transcendencji z tym, co zewnętrzne, podczas gdy kobieta, dla kobiety, transcendencja jest w sposób oczywisty wewnętrzna. Korespondująca z tym komentarzem jest niezwykle precyzyjna diagnoza arcybiskupa Fultona Sheena. Arcybiskup twierdzi, że kobieta wypełnia tajemnicę miłości. Zresztą mówiąc o tym, arcybiskup przywołuje całą liturgię katolicką, w której kobieta określana jest jako mysterium caritatis, tajemnica miłości dosłownie. A miłość, pisze arcybiskup, nie oznacza posiadać. Miłość oznacza być posiadanym. Wprost za tym Sheen konkluduje, że najnieszczęśliwsze, a wręcz piekielne dla kobiety momenty to te, w których nie jest zdolna do dawania, do ofiarowania. Macierzyństwo jest więc wpisane w serce każdej kobiety. To jednak, co w stworzeniach pozostaje nie do zjednoczenia, nawet ciężko pomyśleć człowiekowi, żeby to zjednoczyć, dziewictwo i macierzyństwo, połączone zostało w sposób doskonały w Matce Najświętszej. Przywołany już tutaj wcześniej arcybiskup ujmie to w bardzo prostej i niezwykle wymownej formule. Matka jest opiekunką dziewicy, a dziewica jest natchnieniem macierzyństwa. Bez matek nie byłoby dziewic w następnym pokoleniu. Bez dziewic matki zapomniałyby o wzniosłym ideale, który znajduje się poza ciałem. One są wzajemnie dopełniające się, jak słońce i deszcz. Bez słońca nie byłoby chmur, a bez chmur nie byłoby deszczu. Chmury, jak matki, oddają coś, czyniąc ziemię płodną, ale słońce, jak dziewica, wynagradza i odzyskuje tę stratę, przyciągając delikatne krople z powrotem do nieba, pisze arcybiskup. I całą tę naszą refleksję dotyczącą i pokory, i dziewictwa, i macierzyństwa, i życia konsekrowanego, i tego, w jaki sposób Matka Boża jest spoiwem tych wszystkich tematów, warto zakończyć fragmentem komentarza do obrzędu liturgicznego konsekracji dziewic, w którym to komentarzu czytamy niezwykle piękną prawdę i wydającą się podsumowywać dokładnie to wszystko, o czym powiedzieliśmy, a co pozwoli nam na uzyskanie jeszcze dwóch bardzo ważnych na koniec wniosków. Dziewice konsekrowane mają przykład, ważny model, Najświętszą Maryję Pannę. Istnieje pewna jakość maryjna życia w dziewictwie, która wyraża się bardzo w wytrwałej medytacji życia Maryi oraz poprzez modlitwę maryjną, synowską, jako córka i pełną oddania. Było już podkreślone wcześniej, jak w tajemnicy wcielenia zarysowuje się ze strony Boga precyzyjnie wybór Maryi i jej macierzyństwa dziewiczego. Jest zatem łatwym dla biskupa powiązać ze sobą życie dziewic z życiem Maryi. Każda kobieta powołana do dziewictwa będzie zatem uważna w trosce na wzór samej Maryi o cnoty teologalne, dzięki którym uczestniczy w sposób szczególny i wyjątkowy w związku oblubieńczym Kościoła z Chrystusem, nie zapominając, że sama jest również służebnicą pańską. I na samo podsumowanie dwa niezwykle ważne wnioski, które rodzą się z tego wszystkiego, co zostało powiedziane. Po pierwsze, dziewice konsekrowane na wzór Maryi i uczestnicząc także w jej posłaniu, mają objawiać prawdę Bożą o tym, kim jest człowiek, o tym, kim jest kobieta także i o potędze życia, o zwycięstwie życia nad śmiercią. Wprost więc dziewictwo konsekrowane łączy się z tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa. I drugi wniosek. Dziewice konsekrowane w dzisiejszym świecie, jeśli dobrze na ten świat popatrzeć, jeśli zobaczyć rolę kobiety w tym świecie, czy też sposób traktowania kobiety w tym świecie, jest dziewictwo konsekrowane na pewno znakiem profetycznym, prorockim dla współczesnego świata. Obrazem pierwotnego zamysłu wobec Boga, wobec każdej kobiety, jej godności i jej powołania. Jest więc dzisiaj bardzo konieczne, jest więc ogromnym darem Boga dla współczesności. I tak pewnie trzeba by było na dziewictwo konsekrowane, począwszy od samego momentu posłania Chrystusa przez dziewictwo konsekrowane Matki Najświętszej, aż do dzisiaj żyjących i przyjmujących konsekrację dziewic pojmować. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że ten czas sympozjum był takim błogosławionym czasem. Tak jak z całego serca jestem Wam wdzięczny za powierzenie mi tego tematu i za to, że sam przez pracę nad tematem mogłem doznać niezwykłej Bożej opatrzności, jej działania i odkrywania mnóstwa przepięknych Bożych rzeczy, przepięknych Bożych tajemnic. Tak samo dla Was ten czas całego sympozjum właśnie takim czasem, takiego doświadczenia, takiego błogosławieństwa był. Niech Pan Bóg w drodze powrotnej także błogosławi. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.